Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. Decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji są elementem szerszych działań władz przeciwko Fundacji Lux Veritatis, Radio Maryja i Telewizji Trwam, mówi ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor Radia Maryja mówi na łamach naszego dziennika, że odkąd władzę w kraju przejęła koalicja PO-PSL, mają miejsca ciągłe szykany. Przypomnijmy, że niedawno Telewizja Trwam została ukarana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji za rzekome nawoływanie do przemocy podczas relacjonowania w 2013 roku Marszu Niepodległości. Ojciec Tadeusz Rydzyk przypomina, że nieco wcześniej Radiu Maryja nakazano zapłacić 30 tysięcy złotych za to, że informowało o działalności Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. W rozmowie z dziennikiem ojciec Tadeusz Rydzyk mówi też między innymi o cofnięciu funduszy państwowych na budowę geotermii toruńskiej, odebraniu unijnego dofinansowania na rozbudowę Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, czy opłacie za multipleks w sytuacji, gdy Telewizja Trwam nie mogła na nim nadawać. Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowy Fundacji Lux Veritatis, mówi, że trudno nie zauważyć pewnej logiki ciągu zdarzeń.
Ponieważ tych zbiegów okoliczności przy różnych naszych działaniach jest zbyt wiele, natomiast wydaje się, że rządzący, dla których te media związane z Radiem Maryja i wszystkie dzieła powstały przy Radiu Maryja, wiadomo, że nie są wygodne z różnych względów, oczywiście ze względów politycznych, ale również ze względów moralnych, etycznych i tak dalej. Wiadomo, że jest ogromna walka z Kościołem i w związku z tym jesteśmy wygodni. I wydaje się, że są to działania różnorodne, ale głównie działania ekonomiczne. Próbuje się, że tak powiem, ograniczyć nasze możliwości działania poprzez właśnie pozbawienie nas środków finansowych.
Przypomnijmy też, że już jutro przed siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbędzie się protest przeciwko karze, jaką Krajowa Rada nałożyła ostatnio na Telewizję Trwam. Początek o godzinie 15. Posłowie Sprawiedliwej Polski wystosowali list protestacyjny do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka. Politycy wzywają w nim przewodniczącego Krajowej Rady do ponownego rozpatrzenia sprawy. List zostanie odczytany jutro podczas protestu, mówi poseł Beata Kempa, wiceprezes Solidarnej Polski.
Ten protest jest absolutnie uzasadniony, ponieważ my przeanalizowaliśmy decyzję pana Dworaka i wnosimy po pierwsze o to, aby zweryfikował tą decyzję, ją uchylił i aby nie nakładać kary na fundację, na Telewizję Trwam za emitowanie prawdy, za przedstawienie faktów. Przecież i bardzo dokładnie powołujemy się tam na bardzo konkretne elementy związane z możliwością, a przede wszystkim misją telewizji. Misją telewizji jest przedstawianie faktów, ale i też misją mediów jest to, aby można było przedstawiać poglądy uczestników dyskusji, którą prowadzi prowadzący.
Firmy, konsumenci, a nawet samo państwo mogą zapłacić za kolejne zaniedbania rządowych legislatorów. Sprawa dotyczy zbyt wysokich odsetek ustawowych. Jak napisał jeden z dzienników, niefrasobliwość legislatorów doprowadziła do absurdalnej sytuacji. Na skutek środowej obniżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej odsetki ustawowe okazały się lichwiarskie. Przekroczyły one bowiem najwyższy limit odsetek i wynoszą 13%. Przypomnijmy, że instytucje pożyczające pieniądze mają prawo pobrać najwyżej 12% odsetek. Przekroczenie tej maksymalnej stawki grozi nawet odpowiedzialnością karną. Tymczasem resort sprawiedliwości zgłosił między innymi do Ministerstwa Finansów prezesa NBP i przewodniczącego KNF o zajęcie do 16 października stanowiska w sprawie zmian poziomu oprocentowania odsetek ustawowych. Poseł Henryk Kowalczyk z Sejmowej Komisji Finansów Publicznych mówi, że jest to kolejny przykład tego, że rząd nie panuje nad sytuacją i wprowadza chaos.
No to pokazuje, jak bardzo odsetki ustawowe, te, które wynikają z rozporządzenia, nie są kontrolowane i przecież one były na maksymalnym poziomie i trzeba było niestety znowu zrobić legislację taką, jak trzeba. No, prawdopodobnie ci, którzy będą zmuszeni płacić wyższe, niezgodne z prawem w tej sytuacji, no to dochodzić zwrotu, może w sądzie, może przez komornika. No to pokazuje bardzo jasno, jak wygląda chaos w tym państwie. Całkowicie nie panuje się nad niczym.
Odsetki ustawowe płacą zwykle ci, którzy spóźniają się z opłaceniem raty kredytu, rachunku na przykład za telefon czy gaz. Dziennik zauważa też, że sytuacja odbije się na relacjach pomiędzy firmami i może mieć także wpływ na spory sądowe. Sejm przyjął ustawę, która otwiera furtkę dla zawierania przez naszych obywateli tzw. związków jednopłciowych i poligamicznych w państwach, w których jest to prawnie dopuszczalne. Wcześniej odrzucone zostały poprawki Prawa i Sprawiedliwości, które usuwały taką możliwość. Przyjęta ustawa o aktach stanu cywilnego przewiduje m.in. prowadzenie elektronicznej rejestracji aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, udostępnianie ich odpisów w dowolnym urzędzie stanu cywilnego oraz możliwość wzięcia ślubu poza urzędem. I chociaż PiS popierał zmiany usprawniające pracę urzędów stanu cywilnego, to wyrażał wątpliwości co do instytucji zaświadczenia o stanie cywilnym. Nasze poprawki w Sejmie zostały odrzucone, zgłosimy je w Senacie, bo są one niezbędne, mówi poseł Małgorzata Sadurska.
Zgłoszenie przez nas poprawek miało na celu wyeliminowanie takiej sytuacji, w której obywatel polski zawrze taki związek poza granicami kraju na podstawie wydanego przez polskiego urzędnika zaświadczenia o stanie cywilnym i wróci do Polski i będzie miał roszczenie do Urzędu Stanu Cywilnego o prawne uznanie związku jednopłciowego czy poligamicznego zawartego poza granicami kraju. Będzie to mogło również w przyszłości skutkować tym, że ta osoba będzie mogła złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nasze poprawki były zgłoszone właśnie jako ochrona na przyszłość, żeby nie było ingerencji w polski porządek prawny. Niestety Sejm nie przyjął tych poprawek. Te poprawki na pewno będziemy zgłaszać w pracach Senatu.
Prawo o aktach stanu cywilnego zastępuje ustawę pochodzącą z 1986 roku, która w ocenie wnioskodawców po wielu nowelizacjach nie spełnia już standardów przejrzystej legislacji i jest przestarzała. W Sejmie dziś spotkały się organizacje prorodzinne z całego kraju, by rozmawiać o sposobach walki z kryzysem demograficznym i pomocy rodzinie. Organizacje wezwały rząd do publicznego odwołania poparcia Polski dla antyedukacyjnych zaleceń WHO i międzynarodowej polityki wymierzonej w prawo do życia nienarodzonych. Eksperci powiedzieli, że Polska powinna się przeciwstawić polityce absurdu dążącej do opodatkowania dzieci. Europoseł Marek Jurek na konferencji po zakończeniu spotkania mówił, że zaangażowanie państwa na rzecz rodziny musi mieć wiele wymiarów.
Obniżenie podatków dla rodzin musi być zagwarantowane konstytucyjnie, dlatego że jeżeli dzisiaj płacimy przede wszystkim podatki pośrednie, jeżeli rodzina rolnicza, która nie płaci PIT-u, płaci prawie 3000 zł podatku z tytułu wychowywania każdego dziecka, bo jeżeli przemnożymy średni roczny koszt wychowania dziecka przez VAT, który płacimy, to dowiemy się, jak duży to jest podatek. Rodzina pracownicza, która korzysta z ulgi, którą w czasach IV Rzeczypospolitej 7 lat temu wywalczyliśmy, no ta rodzina płaci 1500 zł z tytułu wychowania każdego dziecka. Te pieniądze na podstawie obowiązku konstytucyjnego powinny wrócić do wszystkich rodzin, podzielone równo na każde dziecko.
Polityk dodał, że inną kwestią i prawem rodziny jest edukacja, która nie lansuje uderzających w rodzinę stylów życia. Rzeczpospolita musi mieć orientację moralną, a rząd w edukacji musi stawać po stronie rodziny, dodał Marek Jurek. Kluczowe szpitale zakaźne w Polsce są przygotowane do przyjęcia potencjalnych pacjentów z ebolą, powiedział Bartosz Arłukowicz. Minister zdrowia ocenił, że ryzyko wystąpienia tego wirusa w Polsce jest, ale nieduże. Minister zaapelował, by osoby, które mogły mieć kontakt z zarażonymi, zgłaszały się do szpitali zakaźnych. Premier Ewa Kopacz stwierdziła, że wierzy w zapewnienia ministra zdrowia. Tymczasem profesor Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, powiedział jednej ze stacji telewizyjnych, że Polska nie jest przygotowana na leczenie chorych z ebolą. Natomiast lekarze w obawie o własne zdrowie w przypadku chorego z ebolą uciekną w popłochu zamiast leczyć. Jak mówił, nie ma procedur, warunków i skafandrów. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann nazwał tę wypowiedź nie najmądrzejszą. Podkreślił, że w Polsce jest system postępowania z osobami z chorobami zakaźnymi. Są procedury nie tylko w przypadku eboli i nie ma takiej możliwości, by lekarze, personel medyczny uciekali ze szpitala. Według najnowszego bilansu WHO do 5 października ebola zabiła 3879 osób spośród ponad 8000 zarażonych ludzi w Afryce Zachodniej i nie ma dowodów na to, że epidemia została tam opanowana. W Radio Maryja informacje z zagranicy. Działacz na rzecz praw dzieci w Indiach, Kailas Satyarthi i pakistańska nastolatka, która przeżyła atak talibów, Malala Yousafzai, zostali tegorocznymi laureatami Pokojowej Nagrody Nobla. Zostali oni uhonorowani za walkę z ciemiężeniem dzieci i młodych ludzi oraz za prawo wszystkich dzieci do nauki. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, pozytywnie ocenia nominację Komitetu Noblowskiego.
Niewątpliwie jest to o wiele lepszy wybór niż te ideologiczne nominacje, które miały ostatnimi laty miejsce, jak nominacja dla prezydenta Obamy na początku jego urzędowania, dalej nominacja dla Unii Europejskiej. Należy podkreślić w przypadku tej pokojowej Nagrody Nobla, że zwrócono uwagę na to, że ofiarami dzisiejszego systemu społeczno-gospodarczego są najsłabsi, to znaczy dzieci. Jest to prawda stara jak świat, ale jest to przypomnienie tego, że pierwszą ofiarą niesprawiedliwości są właśnie dzieci. Najsłabsi przedstawiciele każdej społeczności. Także niewątpliwie jest to również bardzo ważny element przypomnienia o tym, żeby chronić najsłabszych, chronić dzieci.
Pokojowa Nagroda Nobla jest uznawana za jedną z najbardziej prestiżowych i zarazem kontrowersyjnych nagród na świecie. W tym roku nominowanych do nagrody było 231 osób i 47 organizacji. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Za uwagę dziękuję. Monika.